Słońce, woda, częste podróże i spotkania nie zawsze ze znajomymi, a wraz z tym wszystkim wakacyjne zagrożenia dla zdrowia. Jak uniknąć ich i jak sobie z nimi radzić? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji jest specjalista medycyny ratunkowej, doktor nauk medycznych Mirosław Rybałtowski, zastępca dyrektora do spraw medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Już pierwsze tygodnie letniej pogody pokazały, że niefrasobliwie potrafią zachowywać się niektórzy rodzice lub opiekunowie wobec własnych pociech. Na szczęście przypadki pozostawienia dziecka w zamkniętym aucie do tej pory kończyły się najwyżej pobytem małego pacjenta w szpitalu. Dlatego u progu wakacji przypomnijmy, co się dzieje, kiedy nie tylko młody organizm poddamy nadmiernemu ogrzewaniu, panie doktorze.
Szanowni państwo, nasz organizm jest to taki twór, który jeżeli ma czegoś albo za dużo, albo za mało, to do pewnego momentu sobie radzi. Natomiast jeżeli przekraczamy pewne mechanizmy, pewne zdolności naszego organizmu do radzenia sobie z tymi sytuacjami, może dojść do zagrożenia życia i zdrowia takiego organizmu, czyli nas. W przypadku ciepła oczywiście, bo o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Pierwszą takim jakby stadium jest przegrzanie, czyli w przypadku ćwiczeń fizycznych albo w przypadku ciepłej, wilgotnej aury możemy zacząć odczuwać dyskomfort, zmęczenie. Temperatura ciała, gdybyśmy ją tak sobie zmierzyli, pozostaje nadal w normie. Natomiast mamy zmniejszoną wydolność, mamy skurcze mięśniowe, czyli to są takie objawy, które myślę, że każdy biegacz czy każda osoba trenująca gdzieś tam w ciepłym otoczeniu często odczuwa, prawda?
Lub ciężko pracująca, tak?
Należy pamiętać o tym, że zdrowy mężczyzna czy zdrowa kobieta są w stanie sobie z tym poradzić. Natomiast bardziej narażone na takie zagrożenia są oczywiście małe dzieci, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, no i osoby mocno schorowane, prawda?
Pierwszym takim stadium może być wyczerpanie cieplne. Czym ono się objawia?
Jeżeli przegapimy te pierwsze objawy, o których mówiłem w przypadku takiego przegrzania, mówimy już o wyczerpaniu cieplnym i wtedy nasza temperatura głęboka ciała rośnie nawet do 40 stopni. Tak? Taka mierzona, nie na skórze, bo na skórze oczywiście w słońcu ta temperatura może być wyższa. Natomiast gdybyśmy zmierzyli taką temperaturę na przykład w dbycie czy w przyłyku, to ona nawet do 40 stopni może sięgać. Wtedy tak, czujemy pragnienie, możemy być splątani, obficie pocimy się, bo jeszcze organizm jest w stanie sobie radzić. Jeszcze jest w stanie sobie te ciepło ewakuować. Natomiast my już czujemy dyskomfort. Możemy czuć nudności, mogą być wymioty, ból głowy. Może dochodzić nawet do omdleń.
No a wspomniał pan o tej głębokiej temperaturze. A jak ona się różni od tej, którą mierzymy sami sobie termometrem?
No, temperaturę taką, którą my sobie zmierzymy, to zmierzymy sobie pod pachą, tak, jakimś takim termometrem do czoła, prawda? No to jeżeli jesteśmy w słońcu, które grzeje, prawda, to taka temperatura będzie na pewno wyższa. Natomiast taki pomiar, myślę, że w uchu, no i takie pomiary, które dzieciom często wykonujemy, czyli w odbycie, prawda, no one są raczej dokładne i to tymi pomiarami posiłkuje się służba zdrowia raczej.
No ale taki człowiek, który nie jest medykiem, jakoś musi stwierdzić, że jest ta temperatura podwyższona. Czym to się może objawiać? Czy jest jakiś specyficzny objaw, który wskazuje, że jest wyższa temperatura wewnętrzna?
To znaczy tak, no jeżeli jest wyższa temperatura zewnętrzna, to możemy też podejrzewać, prawda, że jest też wysoka temperatura głęboka. Natomiast no, najlepiej, najbardziej obiektywny jest oczywiście termometr, który po prostu mierzymy temperaturę w odbycie. Tak? No, w przypadku dziecka nie jest to kłopotliwe, natomiast w przypadku osoby dorosłej no, jest to raczej, sprawia to dyskomfort, więc posiłkujemy się raczej wywiadem, bo rozpoznanie przygrzania, wyczerpania cieplnego czy udaru cieplnego to jest takie typowe rozpoznanie przez telefon, prawda? Nawet nie dalej jak wczoraj miałem dwa telefony od znajomych, gdzie prosili o jakąś konsultację i mówili, że dzieci mają gorączkę. Pierwsze moje pytanie, co dzieci robiły, tak? Były na jakichś uroczystościach przez cały dzień na podwórku. Podają leki zwykłe, takie leki przeciwgorączkowe, które nie działają. W tych przypadku należy o tym pamiętać, że w przypadku przegrzania, przy takiej wysokiej temperaturze, przy przegrzaniu, te leki nie działają. I wtedy jedynym ratunkiem jest po prostu fizyczne ochładzanie.
No ale w przypadku jakiegoś zapalenia bakteryjnego, to temperatura się podnosi, żeby zwalczyć te bakterie.
Tak jest.
A co się dzieje tutaj, w tej sytuacji? sytuacji, bo przecież tam też następuje jakiś stan zapalny. Co tam, co z czym walczy?
No właśnie, tutaj nie ma stanu zapalnego. Tutaj dostarczyliśmy do organizmu naszego temperaturę poprzez czy właśnie wilgotne, gorące pomieszczenie, w którym jesteśmy i organizm to absorbuje. Jeżeli jest wilgotno, nie, tracimy zdolność pocenia się, prawda? No, albo właśnie, albo nasz organizm nie jest w stanie wyrównać tej temperatury, czyli oddać jej do otoczenia. I w przypadku małych dzieci, osób schorowanych, osób starszych, no ten mechanizm pocenia się, mechanizm oddawania temperatury jest upośledzony. Więc za dużo ciepła dostarczamy, za mało oddajemy. Nie mówimy tu jeszcze jakby o jakimś stanie zapalnym. Dopiero późniejsze konsekwencje, czy wyczerpania, czy udaru cieplnego mogą prowadzić do ogólnoustrojowej nawet odpowiedzi organizmu, do wstrząsu, do innych głębokich patologii z niemalże wszystkich układów i wtedy dochodzi do właśnie do stanu zapalnego i jakby ten stan się jeszcze nakręca i pogłębia.
Czyli tutaj nie mamy reakcji obronnej organizmu, tylko jest to po prostu za mocne nagrzanie.
Fizycznie po prostu za mocno nagrzaliśmy organizm, tak.
No dobrze, to jest ten stan wyczerpania cieplnego, który może się przejawiać wtedy, kiedy pracujemy, biegamy. Na przykład ostatnie zdarzenie, które zakończyło się niestety śmiertelnie w Wojskowej Akademii Technicznej.
Tak, tak, słyszałem.
No to jest typowe wyczerpanie. Nie wiem, czy tu doszło do udaru, to już tam pewnie przy badaniach wyjdzie, ale no, na pewno przy takim pełnorynsztunkowym ćwiczeniu no, musiało dojść do wyczerpania cieplnego, być może też do udaru. A czym się różni właśnie to wyczerpanie cieplne i udar? Co to jest w ogóle ten udar cieplny?
Udar cieplny to jest kolejne stadium jakby wyczerpania cieplnego. Tutaj temperatura może wzrastać nawet powyżej 40 stopni, 41, 42 stopni, czyli to jest już taka temperatura, gdzie...
Zagraża życiu.
Zagraża życiu, ponieważ białka naszego organizmu tej temperatury nie wytrzymują. Osłonki mielinowe naszych nerwów tego nie wytrzymują. Taką charakterystyczną cechą tego udaru cieplnego są właśnie dołączające się objawy neurologiczne, takie jak splątanie, majaczenie, utrata przytomności, nawet wstrząs, czyli taka ogólnoustrojowa reakcja z utratą ciśnienia, prawda? Omdlenia, tak jak mówiłem, temperatura jest już głęboka, jest wysoka, powyżej 40 stopni, zawroty głowy, nasza skóra jest gorąca i sucha, czyli już nasz organizm nie jest w stanie wypocić tego ciepła, prawda? Jakby zareagować.
A pocenie pozwala, że parowanie zabiera tę temperaturę. Tak, tutaj nie ma co pocić, więc nie ma czym zabrać
tej
temperatury.
Nie jesteśmy w stanie już tego procesu wywołać, tak? Może się pojawić biegunka, mogą się pojawić drgawki. I tutaj, tak jak pan redaktor wspomniał o tym nieszczęsnym adepcie szkoły wojskowej, no tutaj niewątpliwie doszło już do udaru cieplnego związanego z wysiłkiem fizycznym, kiedy właśnie w ciepłej, wilgotnej atmosferze że pewnie w pełnym rynsztunku musiał wykonywać ćwiczenia i niestety jego organizm tego nie wytrzymał.
Ale jakieś symptomy wcześniej się musiały pojawiać, bo to nagle się tak nie dzieje.
Niewątpliwie pojawiły się te symptomy, o których wcześniej mówiliśmy, prawda? Czyli te symptomy przegrzania, następnie symptomy wyczerpania, których nikt nie zauważył, albo po prostu człowiek był zbyt ambitny, żeby o tym wspomnieć, prawda? No i dołączyły się już te objawy udaru cieplnego, które po prostu zakończyły się fatalnie w jego przypadku.
Znam też taki przypadek, to jest opowieść jednej z matek, która mówi, że dziecko położyło się spać, cały dzień się bawiło, położyło się spać, wszystko było w porządku, rano próbuje obudzić i nie daje rady. I się okazuje, że dziecko nie jest się w stanie obudzić, nie wie co zrobić w tej sytuacji. Pół godziny budzenie trwało. Okazało się później, że dostało udaru cieplnego.
Proszę państwa, muszę państwa ostrzec, że taki udar cieplny może dojść nawet, do niego może nawet dojść zimą, jesienią, wiosną, kiedy nie jest wcale tak ciepło. Małe dziecko, wykąpane, wyjęte z gorącej wody, zawijane jest od razu w jakieś śpioszki, zawijane jest, ubierane na cebulę, przykrywane kocykiem. Temperatura w domu jest pewnie powyżej komfortowej 24-25 stopni. Takie dziecko może doznać udaru cieplnego. Udowodnują również, że gro tej takiej sławnej, a właściwie niesławnej śmierci noworodków, nagła śmierć noworodków, łożyczkowa, tak, może być właśnie spowodowana udarami cieplnymi. I do takich sytuacji dochodzi właśnie również zimą na przykład.
Czyli to, że dziecko położyło się spać, nie było żadnych objawów i dopiero one się pojawiły w nocy, to jest rzecz naturalna w przypadku udaru cieplnego, tak?
Tak, 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 bo jakby organizm na początku próbuje sobie z tym radzić i przechodzi przez przegrzanie, przez wyczerpanie i nagle dochodzi do tych najgłębszych powikłań, czyli udaru cieplnego, który może prowadzić niestety do śmierci.
Za chwilę powiemy, jak się schładzać i w ogóle co robić w takiej sytuacji, kiedy widzimy, że są pierwsze objawy, a potem te kolejne. Dziś mówimy, jak to szlachetne zdrowie zachować na wakacjach. Naszym gościem jest specjalista medycyny ratunkowej, doktor nauk medycznych Mirosław Rybałtowski, zastępca dyrektora do spraw medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, czyli człowiek, który styka się z tymi właśnie przypadkami, kiedy zdrowie nagle zaszwankuje. W czasie wakacji także tak może być. Jakie są metody schładzania osoby w stanie wyczerpania cieplnego? Najpierw przegrzania może takiego, spróbujmy powiedzieć.
To znaczy myślę, że w każdym z tych stadiów tej choroby jest postępowanie podobne. Tak? Na początku powinniśmy tego chorego odizolować, ewakuować z tego miejsca, w którym ten chory się znajduje.
Czyli przerwać pracę, zajęcia.
Tak jest. Jeżeli widzimy, że coś się dzieje z tym naszym kolegą czy przechodniem, prawda? Usunąć go w chłodne, przewiewne miejsce, gdzie nie ma takiego nasłonecznienia. Jeżeli osoba jest przytomna, możemy mu podać schłodzone napoje. Pamiętajmy tylko, że osobie nieprzytomnej nie lejemy i nie podajemy nic do ust. Prawda?
Dlaczego?
Ponieważ może się zachłysnąć. Możemy po prostu ją zachłysnąć i spowodować zapalenie płuc w konsekwencji. Tak?
No to nie chodzi o to, że możemy go utopić.
Tylko... Może nie aż tak, ale powikłanie mogło być łącznie z takim reaktywnym skurczem moskrzeli i krtani, gdzie w sensu stricte może być to takie suche utonięcie. Jest coś takiego. Tak, jeżeli mamy już tą osobę ewakuowaną, spróbujmy ją, nie wiem, wachlować ręcznikiem, czy gazetą, tak, czy czapką. Spróbujmy, może jest jakiś wiatrak w pobliżu, może jest jakieś pomieszczenie z klimatyzacją. Bardzo istotną sprawą jest nawadnianie, tak? Jeżeli osoba jest przytomna, tak jak mówiłem, możemy jej podać napoje do ust. Poszukajmy w pobliżu, może są napoje izotoniczne, czyli to są te takie napoje dla sportowców. One zazwyczaj mają dziwny kolor, dziwnie smakują i różnią się od zwykłej wody tym, że mają właśnie trochę tych elektrolitów więcej, trochę tego sodu, który wypacamy. Czyli jeżeli jest gorąco, nasz organizm reaguje, wypaca, a razem z potem ucieka nam sód, który możemy suplementować. Jeżeli nie ma tych napojów albo nas nie stać na nie, możemy zwykłą wodę troszeczkę dosolić. Nie tak, żeby straciła swój smak, natomiast żeby trochę tego sodu dostarczyć. I to jest takie typowe postępowanie na przykład na biegach ultra, biegach maratońskich, gdzie zazwyczaj na tych punktach jest po prostu sól i taki ziemniaczek upieczony, czy owoc w tą sól można sobie utarzać i po prostu go połknąć, żeby jakby tą sól suplementować.
Ale trzeba też powiedzieć, że zbyt dużo soli to też jest niebezpieczne.
To już inna para kaloszy, ale w tym przypadku sugerowałbym jednak, że jeżeli
szczypta
soli, tak, na pewno nią nie zaszkodzi, a wręcz pomoże.
Jasne, no to jest ten moment przegrzania, ale kiedy widzimy, że ta faza niestety się pogłębiła i ten człowiek już nie tylko jest trudny do opanowania, ale ucieka nam to w takim waszym języku, odpływa.
To znaczy tak, jeżeli osoba jest przytomna, jeżeli może nam powiedzieć, co się z nią dzieje, pamiętajmy również, że może to być inna choroba, tak? Może to być hipoglikemia, tak? Zobaczmy, czy nie ma jakiegoś
śladu.
Opaski jakiejś, tak? Że jest, czy jakiejś pompy insulinowej, czy wkłuć. Jeżeli tak, no to oczywiście wołamy służby ratunkowe. Myślę, że przy takim głębokim przegrzaniu, przy głębokim wyczerpaniu, jeżeli nie wiemy, co się dzieje, lepiej zadzwonić po tą karetkę. Dyspozytor, który odbierze fachowym okiem, bo tak jak mówimy, to jest takie rozpoznanie na słuchawkę, prawda? Będzie nam w stanie podpowiedzieć, co zrobić. Czy już jest potrzebna interwencja zespołu ratownictwa medycznego, czy wystarczy li tylko nasza pomoc, tak? Czyli to, co do tej pory mówiliśmy. Usunąć z miejsca, ochładzać, wentylować, napoić, tak? Czy już potrzebne będzie te medyczne działania, czyli chłodniejsza kroplówka, płukanie jam ciała, żeby tą temperaturę głęboką ciała obniżyć, tak? Czy już dzieją się jakieś w naszym organizmie właśnie systemowe takie zaburzenia typu z układu neurologicznego, o których wcześniej rozmawialiśmy, prawda? Z układu krążenia, z układu pokarmowego, z układu moczowego, praktycznie każdy organ...
Nerki, każdy, wątroba, to wszystko
tak,
też
tak,
może
wszystkie układy mogą zareagować. A muszę panu redaktorze jeszcze przerwę. Muszę państwu powiedzieć, że taka osoba w stanie udaru cieplnego, my możemy ją... Ona się dość dobrze leczy, ten stan. My możemy wyprowadzić taką osobę z tego stanu. Natomiast zdarza się, że pozostają przetrwałe problemy neurologiczne, to na przykład charakteropatie, pogorszenie wzroku, zaburzenia mowy i pamięci, zaburzenie i koordynacji ruchu. I takie objawy objawy mogą trwać i towarzyszyć nam w naszym dalszym życiu.
Wróćmy jeszcze może do tego samego momentu, kiedy próbujemy schłodzić. Czy są jakieś szczególne miejsca, na które przykładamy mokry ręcznik, zimny kot, czy coś takiego? No.
Tak, na samym początku pamiętajmy, że to nie może być szok termiczny, czyli te kąpiele w wannie z lodem to są raczej takie, włóżmy to między bajki, prawda? Raczej to powinny być chłodne szmatka, chłodny lód, jeżeli to otoczony jakimś ręcznikiem, na czoło, na pachwiny, na klatkę piersiową,
czyli
pod kolana.
Tam, gdzie są naczynia
krwionośne. Tak, tam, gdzie dużo naczyń dużych przepływa i gdzie ta krew może się bezpośrednio ochłodzić.
A jeśli już dojdziemy do tego zanurzania w wodzie, czy tu jest jakaś granica temperatury, której nie powinniśmy przekraczać?
To znaczy,
różnicy może nawet, tak powiedzmy.
To znaczy, mówi się, żeby to ochładzanie, które uskuteczniamy, nie było zbyt gwałtowne, ponieważ organizm może wpaść w dreszcze, tak? A dreszcze to jest również produkcja ciepła. Czyli ochładzając, indukujemy dreszcze, a dreszcze powodują wzrost temperatury. Dlatego też pamiętajmy o tym, żebyśmy zbyt gwałtownie tej temperatury nie obniżali.
No dobrze, a jeśli już widzimy, że pacjent jest opanowany przez nas, to działanie, czy jest konieczne po pierwsze wezwanie zespołu ratownictwa medycznego, to jest raz. I w którym momencie powinniśmy to zrobić? Przy jakiej ocenie? Jaki bodziec powinien nam powiedzieć, zadzwoń na pogotowie?
Myślę, że jeżeli pacjent jest logiczny, jeżeli pacjent logicznie odpowiada, jest w stanie się utrzymać na nogach, nie ma zaburzeń równowagi, nie plącze mu się mowa, jest pod czyjąś opieką, tak? Powiedzmy, nie wiem, kolega, tak? Odprowadzi do domu, jest w stanie dojść sam na własnych nogach. Myślę, że to nie jest jeszcze wskazanie do wezwania zespołu ratownictwa medycznego. Natomiast gdy dochodzi do tych zaburzeń neurologicznych typu drgawki, omdlenie, splątanie, majaczenie, utrata przytomności, myślę, że powinniśmy wezwać zespół ratownictwa medycznego. Pamiętajmy jeszcze, że jeżeli pacjent ma czerwoną twarz, czyli ma te objawy wyczerpania, te przegrzania, prawda, posadźmy go z głową uniesioną do góry, prawda, czyli w takiej pozycji półsiedzącej, żeby tłocznia tutaj naszej klatki piersiowej mogła łatwiej pracować, żeby ten pacjent mógł łatwiej oddychać, oczywiście w chłodniejszym miejscu. Natomiast jeżeli doszło już do tego, że twarz jest blada, czyli gdzieś możemy kierować nasze myśli w stronę wstrząsu, czyli tej ogólnoustrojowej reakcji. Połóżmy pacjenta w pozycji antywstrząsowej, czyli połóżmy go na płasko, nóżki podnieśmy 30-40 cm do góry, żeby ta krew mogła spłynąć. I wtedy wezwijmy zespół ratownictwa medycznego.
No dobrze, to jest sytuacja, kiedy my widzimy kogoś, opiekujemy się nim i jesteśmy tym pierwszym, nazwijmy to takim ratownikiem, niewykwalifikowanym. Ale jesteśmy sami i czy są jakieś objawy, które nam powinny dać sygnał, nie czekaj, szukaj kogoś do pomocy, albo zadzwoń już teraz na pogotowie?
Ja sam jako pacjent, tak?
Jako
pacjent. Tak jak mówię, to te wszystkie objawy, które wcześniej wspomnieliśmy, pragnienie, zawroty głowy, jakaś taka dekoncentracja, taka ciężkość, takie zmniejszenie naszej wydolności, skurcze mięśniowe, jakiś taki dyskomfort, obfite pocenie się, prawda? Widzimy, że gdzieś zaczynamy odpływać, gdzieś wzrok nam się rozmywa, prawda? Szukajmy albo sami tej ochłody, prawda? Jeżeli jesteśmy w stanie, jeżeli nie, to idźmy do sąsiada, sąsiadki i poprośmy o jakąś pomoc, tak? Jeżeli już nie jesteśmy w stanie sami sobie z tym poradzić.
Czyli to są momenty, które mogą zdecydować o tym, czy dalej się pogłębi nasz stan.
Tak jest.
Czy też zdążymy zareagować w porę. Za chwilę powiemy, co to jest szok termiczny, a ten szok termiczny to przeważnie może się zdarzyć nad wodą, chociaż niekoniecznie, co przykład już padł przed chwilą w tej rozmowie.